Już jesteśmy niemalże w połowie okresu paschalnego. Takie mam wrażenie, dopiero co śpiewaliśmy Exulte, dopiero co rozbrzmiewało Wielkanocne Alleluja, a tu już 3 tygodnie minęły i księżyc prawie, że już wraca do swojej pełni znowu. Za miesiąc będziemy już u końca drogi paschalnej. Będziemy świętować zesłanie Ducha Świętego, a zesłanie Ducha Świętego to nie jest koniec, tylko to jest łaska, albo można powiedzieć tajemnica nowego początku. Że dzięki temu, że Chrystus wygrał z grzechem i ze śmiercią, my możemy rozpocząć od nowa i nie ma piękniejszej wiadomości na świecie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. To słowo dzisiaj jest dla mnie bardzo wzruszające, bardzo osobiste. Może potem, jak nie zapomnę, to powiem dlaczego. Chcę rozpocząć przede wszystkim od tego, że Jezus, to słowo, które dzisiaj słyszymy, mówi w kontekście uzdrowienia ślepego od urodzenia. Nie wiem, czy przypominacie sobie tamtą scenę, kiedy Jezus rzucił błoto człowiekowi na oczy i powiedział: idź, obmyj się do sadzawki Siloe. I ten człowiek, który w życiu nie miał żadnego wyobrażenia, co to znaczy żyć w świetle, jego życie było zamknięte, zakleszczone w ciemnościach. Nagle, kiedy to zrobił, zobaczył. I był szczęśliwy, dlatego że zobaczył miłość Boga w swoim życiu. A potem rozpoczęła się cała seria, całe pasmo kłopotów. Jezus bardzo często tym, co robił, sprowadzał na siebie kłopoty, dlatego że ludzie z jednej strony mówili: czekamy na Mesjasza, a z drugiej strony, kiedy Mesjasz się pojawił, to robili wszystko, żeby pokazać: my nie chcemy Ciebie. Nie chcemy, żebyś nam tu cokolwiek mieszał, cokolwiek zmieniał. My mamy już wszystko poukładane. Ale także dla tego człowieka, który został uzdrowiony, to, co uczynił dla niego Jezus i co mu otwarło oczy, stało się potem całym pasmem dla niego przykrości, dlatego że doznał ogromnej przykrości ze strony faryzeuszy. Kiedy Jezus się dowiedział, że jak faryzeusze go potraktowali, jak wyrzucili tego człowieka z synagogi, to on przyszedł do niego i zapytał go: ty wierzysz w Syna Bożego? A tamten wtedy zapytał Jezusa: Panie, a kim on jest, żebym ja uwierzył? To jest ten, który ci otworzył oczy i do ciebie mówi, którego widzisz teraz, a wcześniej go słyszałeś. I tamten człowiek wtedy szczęśliwy powiedział: Panie, wierzę. I Jezus wówczas rozpoczyna całą swoją taką mocną katechezę o tym, że są ludzie, którzy mają oczy otwarte i są ludzie, którzy są ślepcami. I paradoks polega na tym, że światło, Bóg przychodzi jako światło. I są ślepcy, którym się wydaje, że widzą i dlatego gardzą tym światłem, bo mówią, nie potrzebujemy tego. Ale są ci, dla których ślepota jest udręką, którym brak miłości Boga, brak sensu Boga naprawdę jest czymś dokuczliwym. I ci rozpoznają w Jezusie rozwiązanie, wyjście, odpowiedź Boga. Są szczęśliwi. I właśnie w tym kontekście Jezus podejmuje to, co dzisiaj zamierzał nam dzisiejszego wieczoru powiedzieć. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wchodzi do owczarni przez bramę, to jest pasterzem owiec. I owce rozpoznają jego głos i idą za nim. Dają się wyprowadzić i znajdują pastwisko. Natomiast Jezus mówi, ale ci, którzy usiłują się wdzierać do owczarni poza bramą, usiłują wejść do niej w inny sposób, przeniknąć, to są złodzieje i rozbójnicy. Pierwsza rzecz to jest to, że Jezus zauważył, że ci ludzie, mimo że go słuchają, nie rozumieją. To jest to, czego często my też doświadczamy. Że nam się wydają, że to są słowa Jezusa, są na pewno ważne, ale nie dotykają nas, bo ich nie rozumiemy. Dlatego powiada Ewangelia, że Jezus, widząc czy nie rozumiejąc, jeszcze raz podejmuje jakby z innej strony. I zdobywa się na bezpośredniość i mówi: ja mówię wam o bramie, która prowadzi do owczarni, w której panuje życie. Tą bramą jestem ja. Jeśli ktoś mnie znajdzie, to wejdzie przeze mnie i znajdzie pastwisko. Jeśli natomiast znajdziecie kogoś innego, kogo obdarzycie zaufaniem, kogo pomylicie z pasterzem czy przewodnikiem, to on was ograbi i pozbawi życia. Dlatego uważaj. Słowo niezwykłe, piękne, dlatego że ono odnosi się do doświadczenia Kościoła pierwszych wieków. Do Kościoła, do owczarni Chrystusowej nie wchodziło się przez przypadek. Tylko wchodziło się drogą powolnego zbliżania się do wiary. To się nazywało inicjacja chrześcijańska. I potem przed samym chrztem, kiedy ktoś już czuł się przygotowany do tego, żeby podjąć tę decyzję, że pragnie dać się zanurzyć w miłości Boga, stać się chrześcijaninem, to wtedy przed samym chrztem był odbywany taki bardzo ważny ryt. I on też wyjaśnia, dlaczego kościoły od samego początku, chrześcijańskie, bazyliki, a jeszcze wcześniej wszystkie domy modlitwy, oikoi, które były używane do liturgii, były zawsze orientowane tak, żeby ołtarz był w stronę wschodu. Tam, gdzie pojawia się światło, skąd przybywa Chrystus. Natomiast zachód znajdował się po przeciwnej stronie. Tam, gdzie jest wyjście z kościoła. Tam, gdzie się wytraca światło. Tam, gdzie się wchodzi w mrok. I dlatego ci, którzy pragnęli być ochrzczonymi, byli zapraszani do pewnego bardzo osobistego obrzędu, rytu. Mianowicie taki ktoś najpierw stawał twarzą zwróconą w stronę zachodu, w stronę drzwi wyjściowych i zwracał się wtedy do szatana, do sprawcy ludzkiej klęski, do tego, który chce dla nas jak najgorzej, chce naszego potępienia, chce, żeby nasze życie nie miało sensu, żeby było pozbawione miłości, chce, żebyśmy się dali zainfekować kłamstwem, nienawiścią, pustką. I wtedy ktoś taki świadomy mówił: wyrzekam się ciebie, szatanie. I wyrzekam się wszystkich twoich spraw. I wyrzekam się twoich interesów. I wyrzekam się wszystkich grzechów, którymi mnie zwodziłeś do tej pory. Wyrzekam się. I od razu natychmiast wracał się w stronę wschodu, w stronę ołtarza i mówił: i od tego momentu pragnę przyjąć za jedynego mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I właśnie to była ta brama. Przez nią się wchodziło do kościoła. Ktoś, kto się znajdował w Kościele, to był świadomy właśnie tego osobistego wyboru. My dzisiaj znajdujemy się w sytuacji takiej, że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w dzieciństwie, przynajmniej w przeważającej większości. I chrzest jest ważny, zostaliśmy zanurzeni ważnie w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i byliśmy prowadzeni także do sakramentów. Tylko bardzo często się możemy zastanawiać, jak to jest, że tak to mało działa w życiu, że w pewnym momencie ktoś na przykład sobie robi urlop z Kościoła albo zaczyna Kościół traktować terapeutycznie tylko, że przychodzę tutaj, kiedy mnie przyciśnie, kiedy mi jest smutno, kiedy mi jest źle, kiedy jestem samotny. Jak trwoga, to do Boga, jak jest dobrze, to wtedy majówka. Jak to jest, że jesteśmy często na takich wiotkich nogach? Jak to jest, że kiedy przypatrujemy się świadkom z pierwszych wieków chrześcijaństwa, to przychodzi nam na myśl nieraz, skąd oni brali siłę przekonania? Tą także siłę głęboką, wewnętrzną, która sprawiała, że byli gotowi dla Chrystusa nie tylko żyć, ale także oddać życie. Kościół pierwotny był pełen męczenników. Świadków tego, że Chrystus żyje w nich. Skąd się brała siła, odwaga, moc tamtych ludzi, a skąd się bierze wiotkość, słabość, byle jakość? Kościoła żyjącego w wielu miejscach dzisiaj, naszego Kościoła. Skąd się bierze ta wiotkość, słabość nasza? Właśnie z tego, że nam brakuje nieraz tej bramy, przez którą żeśmy nie przeszli. Dlatego jest ogromnie ważną rzeczą w trakcie życia, żeby chrześcijanin mógł na nowo dorosnąć, dojrzeć do tej osobistej decyzji. Wyrzekam się Ciebie, szatanie, wyrzekam się Twoich grzechów, wyrzekam się tego wszystkiego, czym mnie oszukiwałeś, czym mnie mamiłeś, czym podbijałeś moje wewnętrzne przekonania, czym mnie pompowałeś od wewnątrz. I od tego momentu wybieram, ja chcę. To jest tak samo jak z małżeństwem. Karol Wojtyła, jeszcze jako biskup, jako kardynał w Krakowie, który zajmował się rodzinami, ludźmi zakochanymi, pokochał miłość ludzką, chciał się zbliżyć do, czym jest tajemnica sakramentu małżeństwa. On nieraz mówił, że to nie wystarczy, małżonkowie, że ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. To nie wystarczy, że zgodziła się na Twoje powołanie małżeńskie, że będziesz żoną tego jedynego męża, że będziesz kochał całe życie Twoją jedyną żonę. To nie wystarcza. Nie wystarcza tylko przyjąć. Potrzeba dorosnąć, dojrzeć do takiego momentu, kiedy człowiek jest gotowy na tak zwany wybór stanu. Czyli nie tylko przyjmuję, nie tylko zgadzam się żyć w ten sposób, ale ja jestem gotowy podpisać się dwiema rękoma pod tym. Ja to wybieram, ja tego chcę. Ja chcę się przy niej zestarzeć. Ja chcę dla niej żyć. Mówił to w kontekście małżeństwa, ale to działa w kontekście każdego powołania, a zwłaszcza tego fundamentalnego, najważniejszego powołania, jakim jest bycie chrześcijaninem dzisiaj, zwłaszcza uczniem Chrystusa. W tym kontekście dzisiaj Jezus Chrystus używa tak mocnych słów, tak mocnych określeń i mówi, że kto wdziera się do owczarni poza bramą, czyli poza mną, mówi Jezus, jest złodziejem, jest rozbójnikiem. Złodziej to jest ten, który odziera, który okrada. Można żyć w takim stylem życia. Okradać nieustannie Boga z Jego chwały, przypisywać ją w sobie. Przejść przez życie tym jednym wielkim przekonaniem, że wszystko zawdzięczam sobie, wszystko to ja. Albo można także zabijać, świadomie bądź nieświadomie, życie wieczne, życie Boga w drugim człowieku, albo także w sobie samym. Mówiąc, a co to tam grzech, a co to tam Kościół będzie mi mówił, a co, że jest napisane w katechizmie. Zobaczcie, że dzisiaj to odnalezienie bramy, którą jest Chrystus, która prowadzi do Królestwa Bożego, do owczarni tego, który zmartwychwstał. Odnalezienie dobrego pasterza w życiu łączy się z tą wewnętrzną decyzją, że ja tego chcę, ja się pod tym podpisuję dwiema rękoma. Dzisiaj można zazdrościć tej postawy, jaką miał Szymon Piotr w pierwszym czytaniu. W dniu Pięćdziesiątnicy Słyszeliśmy, stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego ukrzyżowanego Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem. To może powiedzieć człowiek, który naprawdę przeżył ten przełom, ten wybór wewnętrzny. Że on nie tylko wie, że został wybrany, odnaleziony przez Boga, pocałowany przez Niego, pokochany, ale on się na to godzi, on na to idzie. Ja w to gram, ja stawiam całą pulę na tego konia, który wygrywa. To jest właśnie postawić na życie wieczne. Wiesz, dokąd idziesz. Dzisiaj natomiast to, co powoduje wiotkość w naszym Kościele, to jest brak tej bramy. Że wielu z nas próbuje się wedrzeć albo wdziera się do Kościoła poza bramą. Albo znajdujemy ludzi, którzy proponują nam bycie w Kościele poza bramą, poza Chrystusem. Bardzo mnie poruszyło to, że niedawno zmarły kardynał George Pell przed tą taką nieoczekiwaną śmiercią, to zaraz się zdarzyło po pogrzebie Benedykta XVI, a George Pell był jednym z najodważniejszych kardynałów naszego Kościoła. I on jeszcze pozostawił teksty, który zdołano opublikować w The Guardian angielskim, gdzie on powiedział, wyraził się, jak bardzo cierpi z powodu tego, co się dzieje w Kościele pod powłoką, czy pozorem, czy we mgle, którą my nazywamy dziwnym, dziwacznym, eufemistycznym słowem synodalność. Mówi, to jest coś takiego, jakby budować dom, a nie zadbać o fundament. Jakby nie chodziło o miłość, tylko chodziło o zdobycie czegoś innego, jakichś innych rozwiązań, jakiejś innej wiedzy. I powiedział, że to, co go najbardziej martwi, że w wielu rozwiązaniach dzisiaj dotyczących Kościoła, w wielu pomysłach na Kościół, w wielu dyskusjach, w różnych publicystycznych czy bezpośrednich debatach możemy mówić o wszystkim. Prawa kobiet, prawa LGBTQ i możemy mówić o roślinkach, możemy mówić o środowisku, możemy mówić o szacunku. Możemy mieć na ustach wszystkie możliwe wartości wyczytane ze słownika, a nie padnie ani razu słowo Jezus Chrystus. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, skąd wziąć tę niewzruszoną pewność, która ci pozwoli odnaleźć w życiu horyzont, odnaleźć w życiu kierunek. Jak dobrze jest znaleźć w życiu kogoś, kto wie, w którą stronę iść. Pamiętam, jak pierwsze brałem udział w pierwszych jako licealista w wakacjach czy feriach w Tatrach. I był taki młody jeszcze wtedy ksiądz Franciszek. On teraz jest misjonarzem od wielu lat w Afryce. Od dawna go nie widziałem. Ale z tym człowiekiem było nam tak dobrze, bo on nie tylko, że pochodził, był góralem, chodził do szkół w Zakopanem, znał wszystkich ludzi, ale nam było dobrze, bo on zawsze wiedział, dokąd idzie. Myśmy nie musieli się tym martwić. On wiedział, jaki jest cel naszej wyprawy i wiedział, jaką drogą nas poprowadzić, żeby było najlepiej, przepraszam. To jest to, znaleźć właśnie takiego kogoś, dobrego pasterza. A my dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy, na czym polega, dlaczego Jezus używa tak mocnych słów? Złodzieje i rozbójnicy. Złodzieje i bandyci w innym tłumaczeniu. Rzadko kiedy Jezus używa tak mocnych słów, tak mocne określeń. Jakby chciał nam powiedzieć z pięcioma wykrzyknikami, uważajcie. Uważajcie, bo to wdzieranie się do Kościoła bez Jezusa Chrystusa. A Jezus co mówi o sobie? Ja jestem bramą, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Jak ogromne znaczenie ma móc każdy dzień zaczynać od wyznania wiary. Panie, wierzę w to, wierzę w to. Albo w ten sposób nauczyć się reagować na trudności w życiu. Jeśli musisz przejść przez jakąś trudną wiadomość, musisz przejść przez jakiś dół płaczu, spotykasz się z odrzuceniem, z upokorzeniem, ktoś ci wbił szpilę, ktoś ci nieustannie utrudnia życie. i znaleźć jako punkt oparcia, jako odpowiedź, jako coś, co uspokaja Twoje serce, tę umiejętność, wytworzony nawyk, żeby mówić: Panie, wierzę w Ciebie. Wierzę, że Ty stworzyłeś świat. Wierzę, że Ty umarłeś dla mnie. Wierzę, że Ty dla mnie zmartwychwstałeś. Wierzę, że w Tobie jest życie wieczne. Wierzę w niebo. Jak bardzo ważną rzeczą jest, że jeśli zaliczymy upadek, ulegniesz pokusie, dasz się oszukać w życiu. Zaliczy się moralną glebę w taki czy inny sposób, chciany czy niechciany, żeby móc natychmiast znaleźć siłę, która pochodzi z góry, która bierze się z tego przekonania: Panie, ja wierzę, że Ty przebaczasz grzechy. Wierzę, że Ty jesteś większy od tej trudności, od tej sytuacji. Wiesz, dokąd idziesz. Był taki Joseph Weiler. Jego zaproszono do Europy w 2001 roku, kiedy tworzyła się konstytucja Unii Europejskiej. No to jest nasza tożsamość. Europa przechodzi przez różne momenty, kiedy może określić sama siebie. No i powstawanie wspólnoty narodów. Święty Jan Paweł II mówił, że to jest objaw Ducha Świętego. Że narody, które toczyły przeciwko sobie tyle walk, tyle wojen, tyle mamy grobów w Europie, tyle krwi, i nagle otwierają się i chcą żyć we wspólnocie, to na pewno jest działanie Pana Boga. I wtedy Europa miała kolejną okazję, żeby określić samą siebie. Kim jesteś, Europo? Na czym stoisz? Jaka chcesz być? W którą stronę chcesz zmierzać z tym wszystkim? I wtedy okazał się wielki problem. Problem polegający na tym, że zwykle w konstytucji jest wstęp, czyli tak zwana preambuła. I tam się określa jakby najważniejsze wartości, które nas wszystkich łączą, które nas wszystkich wzmocnią, określą. I wtedy powstała wielka kłótnia i wielka awantura o to, żeby tam nie był wymieniony ani Bóg w Trójcy Jedyny, ani żeby nie padło słowo Jezus Chrystus. I mamy taką enigmatyczną konstytucję, mamy taką wizytówkę w tej chwili Europy, że jesteśmy wspólnotą, która jest oparta o wartości pochodzące z antyku, ze starożytności, no i wartości pochodzące z oświecenia. No i młodzi ludzie, wasze dzieci, wasze wnuki, jak kiedyś wezmą tę konstytucję do ręki, to dowiedzą się, że nie było nic innego. A poza tym, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak dzisiaj jest trudno, żeby przyznać się ludziom do Chrystusa, a ci, którzy przyznają się do Chrystusa, mają nieraz pod górkę. Rozpoczynając od tych, którzy znoszą nieraz trudności i awantury z powodu tego, że noszą krzyżyk albo medalik na piersi. Tak jak stewardesy z angielskich linii lotniczych, które były przymuszane do tego, że jeśli chcesz pracować, to masz się tego pozbyć. I wtedy właśnie był zaproszony jako ekspert, jako specjalista od prawa międzynarodowego jeden amerykański prawnik pochodzenia żydowskiego, Joseph Weiler. Wielokrotnie do Europy przyjeżdżał, on wtedy napatrzał się, co się dzieje z nami, i powiedział: Europa choruje na chrystofobię. To mocne określenie, bo jeśli ktoś choruje na fobię, to jest ogromne cierpienie. Bo fobia polega na tym, że doznajesz lęku, wręcz paniki, w sytuacji, kiedy bodziec na to nie zasługuje, jakby nie ma przyczyny. Można mieć, na przykład chorować na klaustrofobię, czyli wejdziesz do małego pomieszczenia, choćby nawet do windy czy do ciasnego samochodu, i nagle dostajesz paniki, spocisz się cały. Albo ktoś może mieć fobię na punkcie biednego, kudłatego pajączka. Albo ktoś będzie wrzeszczał, bo zobaczył jakieś inne futerkowe zwierzęta. To jest fobia. A on mówi: Europa zachorowała na chrystofobię. Zobaczcie, no przecież my, przynajmniej ci z was, którzy mają tyle lat co ja albo starsi, no my pamiętamy, jak się żyje w systemie, w ustroju, gdzie Chrystus albo Bóg jest potraktowany jako wróg osobisty, do wybicia, do wykorzenienia. Przecież wielu ludzi cierpiało z tego powodu, wielu ludzi straciło zdrowie, straciło możliwość zrobienia kariery. tylko dlatego, że wierzyli, przyznawali się do Chrystusa. Za to się szło do więzień, do gułagu, za to się ginęło. I Bogu dzięki, że ten system nieludzki, ten zwariowany, ateistyczny system zawalił się na naszych oczach. Ale co się dzieje? Mamy dzisiaj właśnie świat otwartych granic, mamy globalizację. Wszędzie, gdziekolwiek pojedziemy, się organizuje festiwale pokoju, festiwale braterstwa. Jesteśmy zachęcani do tego, żeby żyć w otwarciu. A ta fobia, ta awersja do Jezusa Chrystusa zostaje. I ona nieustannie jakby się wzmaga, powraca. Spróbuj pójść na jakąś imprezę, spróbuj pójść na jakąś prywatkę, uczestniczyć w jakimś spotkaniu, raucie i powiedz Jezus Chrystus głośno. Wszystkich wprawisz w zakłopotanie. To byłoby bardziej stosowne powiedzieć głośno pornografia, przepraszam. Albo nie wiem, albo powiedzieć wszyscy umrzemy. Byłoby równie niestosowne i być może szampany by przestały smakować wtedy. Ale zobaczcie, przyznać się do Chrystusa nieraz, jakim jest wyzwaniem, jaką trudność, a to jest brama. I na koniec wam powiem też, dlaczego ta Ewangelia, ta dzisiejsza, o której słyszeliśmy, ona też budzi dodatkowe wzruszenie. Dlatego, że ja byłem wtedy diakonem. To był 96 rok, a więc to było 27 lat temu. Za miesiąc miałem być święcony. I zostałem wtedy, nie wiem do dzisiaj, jakim cudem, zaproszony do Watykanu jako diakon z Warszawy. Bo zawsze w tę czwartą niedzielę Wielkanocy była tradycja, że papieże udzielali święceń kapłańskich w Bazylice Świętego Piotra swoim diakonom. Ta niedziela nazywa się z powodu tej Ewangelii Niedzielą Dobrego Pasterza. Ja byłem zaproszony, żeby jako diakon wraz z innym diakonem z kolegium rzymskiego służyć papieżowi. Czyli być w liturgicznej asyście po jednej stronie i po drugiej stronie Ojca Świętego. Miałem Ojca Świętego tak jak ta świeca paschalna. I uczestniczyłem w liturgii, do której się przygotowywaliśmy, także poprzez modlitwę, poprzez analizowanie każdego słowa z tej Ewangelii, bo ja miałem ją śpiewać. I potem wykonywałem inne też czynności diakońskie. I przy okazji tej liturgii ja zobaczyłem w Janie Pawle II człowieka Boga. To jest to, co potem wielu innych ludzi, zwłaszcza we Włoszech, mi mówiło. Że wystarczyło powiedzieć Giovanni Paolo II i ludziom myśl nie płynęła w stronę dygnitarzy katolickich, w stronę hierarchów, w stronę jakiejś tam władzy, tylko od razu myśl płynęła do Boga. To jest rzadki efekt. To jest efekt świętego. Liturgia trwała ponad 2 godziny, 2,5 godziny. Ojciec Święty wtedy miał już 76 lat. I ta cała liturgia, która była wcześniej przygotowywana, okablowanie, telewizje, które transmitują zdarzenie. Wcześniej mi powiedzieli też życzliwie, że jak będziesz tutaj przed ołtarzem nad konfesją świętego Piotra, bo tam jest pulpit, jak będziesz śpiewał Ewangelię, to chcesz uniknąć nagłej fobii, czyli drżenia nóg, nad którymi nie zapanujesz, no to nie patrz na ludzi. No i ja się tego trzymałem. Dopiero jak się skończyła liturgia, to odważnie spojrzałem na ludzi i zobaczyłem wtedy właśnie korpus dyplomatyczny, matrony rzymskie, tutaj książęta, jacyś kardynałowie. Widok jest niepowtarzalny. I w tym wszystkim widziałem Jana Pawła II, który jest jakby poza całym tym blichtrem tego świata. Przez 2,5 godziny obserwowałem człowieka, który był zajęty jakby rozmową, relacją z kimś. On się cały oddawał. To było tak niesamowite widzieć człowieka, który żyje modlitwą. On jest w nieustannym ofiarowaniu się Chrystusowi. On chce się do Niego zbliżyć. On chce dotknąć Jego ran. To było widać. I mimo, że ta liturgia trwała ponad 2 godziny, po tym jak wychodziliśmy wzdłuż bazyliki po jednej i po drugiej stronie ludzie siedzą. Włosi się zawsze tak zachowują spontanicznie, a więc oklaski, aplauzy. Szliśmy przez całą długość tej bazyliki, która ma długość niesamowitą. Być może, nie wiem, prawie do braci Wagów stąd. I zakrystia papieża była tam na samym końcu, gdzie jest, jak byliście w Watykanie, Pieta Michała Anioła. I ja, kiedy się rozbieraliśmy z szat liturgicznych, miałem okazję zajrzeć do tej zakrystii. Co zrobił Ojciec Święty? Po tej długiej liturgii, kiedy złożył szaty, jeszcze uklęknął i dobre 7 minut modlił się z rękami, z twarzą w rękach, w dłoniach. I wyszedł z tego wszystkiego, z tej zakrystii, no tak jakby wyszedł z gabinetu odnowy biologicznej. Odnowiony, prężny, spokojny i silny. I z każdym z nas się witał, zamienił parę słów. Tak żyją ludzie, którzy przeszli przez tą bramę, jaką jest Jezus Chrystus. I od tego momentu zasmakowali, pokochali nieustanne przechodzenie przez tą bramę. Wiem, jutro będzie poniedziałek. I żeby ten poniedziałek był dla mnie ważny i udany, ja muszę przejść przez tą bramę, jaką jest Chrystus. Czeka cię jakaś rozmowa w tym tygodniu, czeka cię w przyszłym tygodniu jakieś ważne zdarzenie, czeka cię operacja. Czeka cię kolejny dzień podnoszenia własnego krzyża. Przechodź przez tą bramę, nie wdzieraj się jak złodziej i rozbójnik do owczarni Chrystusa. Jeśli nabierzemy tego nawyku, przyzwyczajenia, żeby w każdej sytuacji, w każdej okoliczności trafić w bramę, czyli przechodzić poprzez każde doświadczenie przez Niego, przez Chrystusa, mając Go przed oczami, traktując jako dobrego pasterza, którego ja chcę, żeby mnie prowadził, to być może, kiedy pojawi się ta ostatnia brama, która zostanie uwieczniona na naszym nagrobku, pewną datą, to być może nawet nie zauważymy, że to było najtrudniejsze i najbardziej gorzkie, bo będziemy mieli oczy utkwione w Nim i On nas przeprowadzi i będziemy mogli doświadczyć tego, co powiedział. A ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.